Nasz gość dnia.
I raz jeszcze dzień dobry, mówimy naszym radiosłuchaczom i tym, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Panie wójcie, trudno jest być sędzią w swojej sprawie, ale dwukadencyjność powinna zostać zniesiona?
Powinna zostać zniesiona bezwzględnie, ponieważ uważam, że ogranicza się w ten sposób głos wyborców. Ponieważ wyborcy również mają prawo do tego, aby głosować na tego kandydata, który ich zdaniem powinien być włodarzem, który powinien realizować ich oczekiwania, ich interesy. Natomiast pozbawienie ich tej możliwości to chyba nawet nie jest zgodne z konstytucją.
W pana przypadku trudno byłoby i smutno byłoby pożegnać się z gminą Kolno, bo przypomnijmy, że w poprzednich wyborach nie miał pan kontrkandydata.
Uczestniczyłem w trzech wyborach.
W poprzedniej kadencji,
I to była właśnie, to były drugie wybory, gdzie nie miałem kontrkandydata.
W tych ostatnich był.
Był, tak, ale to jest demokracja właśnie. I dlatego to chyba też jest argument przemawiający za tym, żeby jednak tej dwukadencyjności nie było, ponieważ mieszkańcy są chyba gwarantem tego, że wybierają tą osobę na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta, która ich zdaniem jest godna zaufania.
A gdyby nie urząd wójta gminy Kolno, to co?
Oczywiście mam alternatywy, ponieważ jestem urlopowanym dyrektorem zespołu placówek oświatowych w gminie Kolno, wobec czego jest to urlop bezpłatny, więc spokojnie mogę wrócić na to stanowisko, ale oczywiście te wszystkie doświadczenia, które zdobyłem w trakcie pracy będąc wójtem, chciałbym oczywiście wykorzystać. Na pewno w grę tutaj wchodziłoby kandydowanie do Rady Powiatu i wykorzystywanie swojej wiedzy, umiejętności, chęci do pracy właśnie w powiecie.
Trochę wybiegliśmy w przyszłość, ale na razie trzeba jeszcze pełnić funkcję i działać na rzecz gminy Kolno. Mija kolejny rok. Jak określiłby pan wójt ten czas, te miesiące w waszym samorządzie?
To są miesiące bardzo intensywne. Zresztą, jak sięgnę pamięcią, to wszystkie takie końcówki każdego roku takie były, ponieważ jesteśmy na etapie kończenia tych zadań, które były przewidziane do realizacji w danym roku. Ten rok z kolei, 2025, był dla nas bardzo ambitny, jeśli chodzi o przedsięwzięcia w różnych obszarach, ponieważ kończyliśmy inwestycje drogowe, a było ich dużo, z Polskiego Ładu, bo aż 6. W tej chwili jesteśmy po odbiorach technicznych i jesteśmy na etapie już takich przygotowania takiego uroczystego otwarcia tych inwestycji. Generalnie już 2 grudnia będzie uroczystość związana z przekazaniem samochodu strażackiego dla OSP Zabiele, środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 tysięcy złotych, resztę sfinansowała gmina. Również stacja uzdatniania wody w Janowie. Bardzo ważne przedsięwzięcie, modernizacja trzeciej naszej stacji, która w tej chwili jest wyremontowana i technologia produkcji wody jest niezwykle nowoczesna. I droga w Janowie również z Polskiego Ładu. Także tych przedsięwzięć naprawdę było bardzo dużo. Jesteśmy w trakcie adaptacji pomieszczeń, gdzie chcemy utworzyć kluby dziecięce. To jest zadanie, które czeka nas w następnym roku, żeby już to wszystko ruszyło. Również przeprowadzamy w tej chwili dużo zadań związanych z oczyszczalniami ścieków. Budujemy je przy naszych budynkach użyteczności publicznej. 8 takich instalacji powstaje przy budynkach użyteczności publicznej i już finalizujemy budowę oczyszczalni ścieków dla mieszkańców w miejscowości Lachowo. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. A poza tym jest to też rok, w którym po raz pierwszy rozpoczęła działalność nasza jednostka Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, która funkcjonuje już rok i cieszymy się, ponieważ naprawdę misja tego ośrodka jest niezwykle ważna dla tej grupy mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia, mieszkańców, którzy mają stwierdzoną niepełnosprawność.
A na początku były obawy w związku z tą inwestycją. Czy ona jest potrzebna? Może nie tyle potrzebna, ale czy znajdzie aprobatę mieszkańców.
Pani redaktor, to, czy jest potrzebna, to już czas na to odpowiedział i to w sposób taki nie pozostawiający żadnych wątpliwości, że naprawdę był to strzał w dziesiątkę, ponieważ mamy pełną obsadę, mamy 13 osób, którzy dojeżdżają, dowozimy codziennie na pobyt dzienny i 7 osób na pobyt całodobowy. Mamy w tej chwili listę rezerwową również osób chętnych do tego, żeby być w tym ośrodku. W tej chwili czynimy starania, aby nasza oferta była zwiększona o 5 miejsc, jeśli chodzi o pobyt dzienny. Więc ośrodek naprawdę spełnia swoje zadanie i naprawdę bardzo cieszymy się, że możemy wystąpić z ofertą do tej grupy ludzi, która bardzo często jest grupą wykluczoną. A tutaj jak jestem, przebywam, a staram się od czasu do czasu zajrzeć, porozmawiać z naszymi pensjonariuszami, to widzę u nich tą radość, że jednak no, przebywają w niezwykle komfortowych warunkach. Mogą pobyć ze sobą no, i się rehabilitować, co jest przecież główną ideą tego ośrodka.
Czyli śmiało można powiedzieć, że cele na ten rok zostały zrealizowane, spełnione.
Tak, zostały zrealizowane. Oczywiście to, co jeszcze jest do zrobienia, to finalizujemy. Tutaj nie powiedziałem też o ogromnej puli zadań, jaką realizujemy w ramach Funduszu Sołeckiego. Fundusz, który funkcjonuje już 10 lat, również sprawdził się niesamowicie, ponieważ realizujemy może niezbyt duże, wielkie, jeśli chodzi o zakres działania takich zadań dla naszych mieszkańców, ale niezwykle ważnych. I co jest chyba najistotniejsze, oni decydują o tym, co jest priorytetem, co należy w pierwszej kolejności wykonać.
Tak, aby... dla tych małych grup, jest mniejszych miejscowości, jest to absolutnie ważne.
Jest to ważne. Ważne, a przede wszystkim też wyeliminowaliśmy coś, co nazywa się pewnym wykluczeniem, bo nie zawsze w polityce rady jakieś oczekiwania mniejszych miejscowości no, znalazły aprobatę, a tutaj niejako w ramach tego rozwiązania Funduszu Sołeckiego oni mają swoje środki i mogą realizować swoje zadania.
Budżet na 2026 gotowy?
Tak, budżet gotowy, rozesłany już oczywiście do radnych. Za chwilę będziemy się nim zajmować, jeśli chodzi o analizę. No i na sesji grudniowej będę chciał przedstawić go Radzie do zatwierdzenia, do przegłosowania. Budżet różni się troszeczkę od tych wcześniejszych.
Czym się różni?
No przede wszystkim zakresem inwestycji. Ponieważ ja zawsze mówiłem, że gmina Kolno jak tlenu potrzebuje środków zewnętrznych. Potrafiliśmy je zdobywać, ponieważ były stworzone takie mechanizmy, takie programy, które nam umożliwiały na naprawdę dość duże pozyskiwanie środków zewnętrznych i w różnych obszarach funkcjonowania gminy. Teraz ten zakres został bardzo ograniczony. Aplikujemy oczywiście.
Czyli to jest budżet mniejszy.
Mniejszy. Jak oscylowaliśmy w granicach ponad 60 milionów, w tej chwili około 70, teraz mamy w granicach 56-70 milionów. To jest duża.
Dla takiej gminy, dla samorządu to jest duża, tak, znacząca różnica.
To jest duża różnica. Jeżeli my nie mamy środków finansowych, które pozyskujemy z zewnątrz, to naprawdę ogranicza nasz rozwój. Całe szczęście, panie redaktor, byliśmy na tyle przewidujący, że wiedzieliśmy, że nie zawsze będzie taka sytuacja, że nasze oczekiwania będą mogły być zaspokajane poprzez zdobycie środków finansowych z zewnątrz. Mamy wypracowany bardzo dobry mechanizm na to, aby naprawdę w gminie coś się działo, żeby były wykonywane prace. Do tego przygotowywaliśmy się przez lata. Mamy swój potencjał zarówno ludzki, jak i techniczny.
Czyli nie jesteście odcięci jak od tlenu. Nie ma pieniędzy i nic się w gminie nie dzieje. Gmina... Nie. zamarła.
W ciągu tych ostatnich lat przywiązywałem ogromną wagę do tego, aby wyposażyć gminę w taki sprzęt, który pozwoli nam realizację inwestycji, przedsięwzięć, zadań we własnym zakresie. Mamy skompletowany park maszynowy, bardzo różnorodny. Ciągniki, koparki, przyczepy, równiarka, maszyna do naprawy asfaltu i szereg innych. I tutaj właśnie na pewno nie będzie takiej sytuacji, że w gminie Kolno nie będzie nic się działo, bo będzie się działo. Ale to właśnie dzięki tym naszym działaniom. Takim, gdzie zawsze uważałem, że my musimy budować swój potencjał. Gmina jest dość rozległa, jeśli chodzi o obszar. Gmina ma bardzo dużo miejscowości i dlatego musimy mieć takie zaplecze techniczne, które spowoduje, że w bardzo wielu przypadkach gmina będzie samowystarczalna. W tej chwili ten cel praktycznie mamy osiągnięty.
Na podstawie tego budżetu na 2026 rok, który obszar pochłania najwięcej środków?
No tutaj akurat nie będę
odkrywczy
oczywiście. Oświata. Oświata, zdecydowanie oświata. Bolejemy nad tym. Ja osobiście bardzo, ponieważ znam zadania oświatowe, środowisko oświatowe, ponieważ z tego obszaru się wywodzę zawodowo. I tutaj boleję nad tym, że nie został do tej pory stworzony taki mechanizm finansowania zadań oświatowych, który pozwoliłby gminom wiejskim właśnie, przede wszystkim gminom wiejskim na takie realizowanie, które by nie generowało środków własnych. Specyfika gmin wiejskich jest taka, że sieć szkół jest dość rozbudowana, z uwagi nawet na geografię gmin, prawda? Mamy, tak jak w gminie Kolno, mamy 7 szkół, z czego 5 szkół to są szkoły, które oscylują w granicach od 30 do 50, w porywach do 60 uczniów.
No i właśnie, czy taka szkoła ma przyszłość?
Ta szkoła musi mieć przyszłość. Szkoły? W świetle obecnie obowiązującego prawa my nie możemy po prostu robić takich czynności jak likwidacja szkół, nawet nie możemy robić reorganizacji szkół, tak aby stworzyć na przykład sieć szkół, gdzie część będzie w formie organizacji 03, a pozostali uczniowie uczyliby się w innej szkole, prawda? Ponieważ w świetle obecnie obowiązującego prawa musimy mieć na to zgodę kuratorium. Musi być pozytywna opinia kuratorium. Natomiast
myśli pan wójt, że to byłoby dobre rozwiązanie, łączenie?
Myślę, że konieczne. Dobre, niedobre, ale konieczne. Ale patrząc na właśnie już realizację, powiedzmy, takiego nawet pomysłu, to trzeba brać pod uwagę różne uwarunkowania. Też odwróciłbym pytanie, czy dobrze na przykład, jeżeli w klasie, w szkole podstawowej mamy 2 uczniów.
No to mamy jest nauczanie indywidualne.
Nauczanie indywidualne, ale też zatracamy coś, ponieważ nie ma rywalizacji, jeśli chodzi o naukę.
Nie ma też kontaktów takich rówieśniczych.
A jak wyglądają na przykład lekcje wychowania fizycznego i te treści, które są zawarte w podstawie programowej, jak na przykład gry zespołowe? No przecież to jest niemożliwe w takich uwarunkowaniach. Wobec czego też musimy brać pod uwagę te uwarunkowania demograficzne, w których w tej chwili funkcjonujemy.
Bardzo często jest też tak, że wszyscy mówią, szukamy oszczędności, a jak przychodzi pomysł na przykład łączenia klas, szkół, no to wtedy pojawia się ogromny sprzeciw, chociażby rodziców.
Tak, ale myślę, że gdyby były inne uwarunkowania prawne, bo w tej chwili to nawet nie ma co się zabierać za to, ponieważ jest to niemożliwe. Oczywiście, ale gdyby były możliwości prawne, to proszę mi wierzyć, na pewno uruchomilibyśmy cały arsenał argumentów, które myślę, że przekonałyby rodziców do tego, że warto jednak podjąć pewne działania, które by zainicjowały zmiany.
I to byłyby realne oszczędności.
Nawet nie w kontekście oszczędności, na pewno, oczywiście, ale w kontekście nawet poprawy o dziwo, warunków funkcjonowania tych dzieci, poprawy możliwości rozwoju tych dzieci.
Nazwijmy rzeczy po imieniu. Takie mniejsze szkoły nie są tak wspomagane, nie są tak rozwijane jak te większe.
Na pewno, na pewno. Tutaj zawsze staram się w pewnych sytuacjach uwzględniać plusy i minusy, prawda?
Ale też nie zawsze da się wszystkich zadowolić, prawda?
No na pewno. Myślę, że jak realizujemy, to jest drogie rozwiązanie, te, które w tej chwili realizujemy, mając tak bardzo małą grupę dzieci w oddziałach z jednej strony, a z drugiej strony...
W których szkołach jest najmniej tych uczniów?
Na pewno szkoła w Zaskrodziu jest taką szkołą, która oscyluje w granicach 30 osób, natomiast pozostałe 4, szkoła w Janowie, w Borkowie, w Wykowie, to są i w Zabielu, to są szkoły, które mają 50-60 uczniów. To jest mała liczba, naprawdę. Zwłaszcza, że ja też staram się zmieniać charakter naszej oświaty, ponieważ ciągle dodajemy nowe oferty. Przecież w ostatnich latach powstało pierwsze samorządowe przedszkole w Lachowie, praktycznie z niemalże pełną obsadą. W tej chwili już budujemy, adoptujemy pomieszczenia w Zabielu i w Lachowie, tworząc kluby dziecięce, czyli żłobki. Czyli tutaj oferta jest naprawdę bardzo duża. W 2 jeszcze innych szkołach, w Zabielu i w Czerwonym, funkcjonują punkty przedszkolne, które też zmieniły swój charakter, ponieważ zostały stworzone grupy 9-godzinne, czyli ala przedszkola dla tych uczniów, dla tych dzieci i dla tych rodziców, którzy są aktywni zawodowo. I tutaj też są to takie działania, które mają na celu spowodować, żeby rodzice też odczuwali pewien komfort, prawda? Oddajemy dzieci, możemy się realizować zawodowo. Dlatego też takie rozwiązania stosujemy też, nie ukrywam, po to, aby przyciągnąć dzieci, aby nie było odpływu dzieci z naszych szkół do miasta.
A tak się zdarza.
Na pewno się zdarza. Jest pewien odsetek stały, gdzie oczywiście z różnych powodów, a to rodzice pracują w kolnie, wobec czego przywożą dzieci do żłobka czy do przedszkola, następnie pracują zawodowo i na powrocie zabierają dzieci, prawda? Więc tutaj takie sytuacje też mają miejsce i my, czyli gminy, takie obwarzankowe, mówiąc w cudzysłowie, czyli wokół miasta, musimy takie ewentualności też uwzględniać i nasze decyzje muszą niejako powodować, żeby pobyt dziecka w naszych instytucjach oświatowych dla rodzica był wygodny i dobry.
Czyli oświata to jest niekończący się problem, podobnie jak ochrona zdrowia.
Podejrzewam, pani redaktor, że na następny rok i na następne lata będzie to taki obszar, który będzie wymagał najwięcej interwencji, ponieważ już są głosy wśród radnych obecnej kadencji.
Waszych radnych.
Naszych radnych, którzy uważają, że tutaj podjęcie pewnych działań jest nieodzowne. Muszą wystąpić, ponieważ budżet, nasz budżet może tego nie wytrzymać.
Bo jaka jest przyszłość szkoły, gdzie uczy się 30 uczniów? A za chwilę może być ich jeszcze mniej. Z roku na rok może być
oczywiście
ich mniej i pewnie
oczywiście
będzie.
A jednak w międzyczasie, w ciągu ostatnich lat stworzyliśmy niesamowicie dobre warunki do nauki w każdej szkole, ponieważ nasze szkoły przeszły gruntowne prace remontowe, zabiegi termomodernizacyjne. Mamy rozwiązania grzewcze, które w tej chwili są i proekologiczne, no i takie ekonomiczne. Wobec czego mamy budynki przystosowane do tego, żeby naprawdę tam dzieci się uczyły. Tylko dzieci nam brakuje.
O właśnie, i to jest klucz. No ale z tym chyba nic nie można zrobić. To już decyzja nie należy do was. Panie wójcie, spoglądam na zegarek, o godzinie 11 w starostwie powiatowym w Łomży odbędzie się spotkanie samorządowców w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Ma pan takie poczucie, że ten wasz głos ma sens i on zostanie wysłuchany i dotrze tam, gdzie powinien dotrzeć?
Na pewno będziemy kierować go tam, gdzie powinien dotrzeć i gdzie powinien być wysłuchany, natomiast czy będzie, nie wiemy. Natomiast dzisiejsze spotkanie, które zostało zorganizowane z inicjatywy wicestarosty Ostrołęckiego i starosty Łomżyńskiego, na które zostali zaproszeni wszyscy włodarze, przez których gminy przechodzi szprycha numer 3, prawda, jeśli chodzi o tą sieć komunikacyjną. No, chcemy przede wszystkim wystosować takie pismo, taką petycję apolityczną całkowicie, ponieważ robimy to tylko i wyłącznie z troski o te miejsca, w których my funkcjonujemy, widząc w tym ogromną szansę na rozwój gospodarczy i widząc w tym ogromną szansę na poprawę obronności również. Przecież to byłaby linia, trasa, która by powodowała nie tylko połączenie z państwami bałtyckimi, ale również zupełnie inne możliwości transportu, rozlokowania wojsk. Także to jest bardzo ważne. Nasz niepokój budzi zmiana harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ zgodnie z pierwotnym harmonogramem w tym roku, 2025, już powinien być skierowany wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a w roku 2030 już wystąpienie o pozwolenie na budowę. To zostało zmienione. W roku 2026, zgodnie z nowym harmonogramem, ma być dopiero wybrany wariant przebiegu tej szprychy, tej linii kolejowej, a w 2023 dalsze prace, takie bliżej nieokreślone, jeszcze uwarunkowane od stanowiska komisji. Także tutaj to budzi nasze zaniepokojenie i dlatego reagujemy. I na pewno dzisiaj myślę, że będzie bardzo dużo osób, bardzo wielu włodarzy, którzy będą chcieli, aby ten ich głos był wysłuchany, bo to jest głos naszych mieszkańców. W tym upatrujemy ogromną szansę.
W grupie Siła wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Nasz gość dnia.